Lekcja pierwsza. 6 kwietnia. Rytm życia. Tekst pamięciowy. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Księga Kaznodziei Salomona 3:1. Król Salomon jest autorem pięknej poetyckiej refleksji nad życiem. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Księga Kaznodziei Salomona 3:1-8. Powyższe słowa trafnie ujmują ludzką egzystencję, etapy i rytm naszego życia. O tak, nasze życie przebiega etapami, zmienia się, i to od dnia narodzin. Czasami zmiany prowadzą ku lepszemu, a czasami nie. Bywa, że czasami mamy nad nimi kontrolę. W tym tygodniu przyjrzyjmy się etapom i rytmowi naszego życia, a zwłaszcza temu, jak wpływają one na nas i nasze rodziny. Niedziela. 31 marca. Na początku. Biblia rozpoczyna swój opis od początku, co podkreślają jej pierwsze słowa, a właściwie jedno hebrajskie słowo przetłumaczone jako na początku. Treścią pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju jest oczywiście zwięzły opis przemiany ziemi, która była pustkowiem i chaosem, w środowisko, które sam Bóg po 6 dniach nazwał bardzo dobre. Krótko mówiąc, przedstawiony tutaj początek jest początkiem naszego świata. Przeczytaj pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Choć bardzo dużo się tam dzieje, zadaj sobie pytanie, czy jest w tym wszystkim choćby odrobina przypadkowości lub ślepego trafu, czy raczej wszystko jest czynione w bardzo uporządkowany sposób, tak iż każde zdarzenie ma właściwy czas i właściwe miejsce? Jak twoja odpowiedź świadczy o charakterze Boga? Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1-31. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem, i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek dzień drugi. Potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzaju jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek dzień trzeci. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowie misto drzewych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego, i widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień piąty. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Ellen White napisała, że porządek jest pierwszym prawem nieba. Wszystko wskazuje na to, że zasada ta odnosi się także do ziemi. Choć grzech zniekształcił ten świat, to jednak w znacznym stopniu porządek, rytm i regularność nadal istnieją i odgrywają w naszym świecie ogromną rolę. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 8:22. Jak boski porządek jest ukazany w tych słowach. Pierwsza Księga Mojżeszowa 8:22. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco. Lato i zima, dzień i noc. Nawet po upadku człowieka w grzech pory roku zazwyczaj przychodzą i odchodzą regularnie. Zgodnie z ruchem ciał niebieskich, to znaczy słońca i księżyca, które oddzielają dzień od nocy i są znakami dla oznaczania pór, dni i lat, na ziemi występują pory roku będące częścią rytmu przyrody stworzonej przez Boga. Choć obecnie rozumiemy nasz świat tylko częściowo, Księga Izajasza 66:23 wskazuje, że w nowym niebie i na nowej ziemi także będzie istniało poczucie rytmu odmierzającego upływ czasu. Pomyśl o tym, jak sobota z jej regularnością wpływa na nasze życie, w tym zwłaszcza życie rodzinne. Jakie szczególne korzyści płyną nie tylko z soboty, ale także z faktu, iż następuje ona z taką regularnością. Poniedziałek. 1 kwietnia. Rytm życia. Uczeni zidentyfikowali w organizmie człowieka rytm dobowy. To rytm zwany dobowym zegarem biologicznym organizmu regulujący różne funkcje ciała. Innymi słowy, swojego rodzaju regularność istnieje nawet w naszym ciele. Tak więc możemy powiedzieć, że rytmy występują zarówno wokół nas, jak i w nas samych. Jakie etapy życia zostały wymienione w poniższych fragmentach Starego Testamentu i jak wiążą się one bezpośrednio z życiem rodzinnym? Księga Kaznodziei Salomona 3:2. Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Pierwsza Księga Mojżeszowa 21:8. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. Księga Sędziów 13:24. I porodziła ta kobieta syna, i nazwała jego imię Samson, a chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. Księga Psalmów 71, 5. Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. Przypowieści Salomona 5, 18. Niech będzie błogosławiony Twój zdrój, a raduj się z żony Twojej młodości. Pierwsza Księga Mojżeszowa 15, 15. A Ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Księga Sędziów 8, 32. A gdy umarł Gedeon, syn Joasza, w podeszłym już wieku, został pochowany w grobie Joasza, swojego ojca, w Ofrze Abiezerejskiej. Księga Psalmów 90, 10. Życie nasze trwa lat 70, a gdy się ustanie, lat 80, a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. Między dwoma granicznymi wydarzeniami w życiu, narodzinami i śmiercią, wszyscy przechodzimy różne etapy, ale każdy z nas nieco inaczej. Zdarza się, że dzieci umierają wkrótce po urodzeniu. Inne dorastają i stają się dojrzałymi osobami, a nawet dożywają sędziwego wieku. Dzieci rosną i rozwijają się w swoim tempie. Niektóre nauczą się chodzić i mówić wcześniej niż inne. Te, które są zdolne i mogą studiować, zdobywają wyższe wykształcenie, a inne uczą się prostych zawodów, by zarabiać na utrzymanie. Niektóre dorosną, założą rodzinę i będą miały dzieci, a inne nie. Na Ziemi żyje obecnie prawie 8 miliardów ludzi. A choć wszyscy mamy ze sobą dużo wspólnego, to jednak każdy z nas jest indywidualnością, a zatem różni się od innych. Dzieje apostolskie 17, 26. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Różnice te są istotne, gdyż czynią każdego z nas kimś wyjątkowym, co oznacza, że każdy z nas ma coś, czym może się dzielić z innymi. Krótko mówiąc, owe różnice pozwalają nam być błogosławieństwem dla innych. Na przykład zarówno młodzi, jak i starsi mogą się wspierać wzajemnie z obopólną korzyścią. Chlubą młodzieńców jest ich siła, lecz ozdobą starców jest siwy włos. Na jakimkolwiek etapie życia jesteśmy i jakiekolwiek różnice występują między nami, wszyscy mamy coś do zaoferowania nie tylko Bogu, ale i także sobie nawzajem. Jakakolwiek jest obecnie Twoja sytuacja życiowa, co możesz zrobić, by być błogosławieństwem dla innych? Dlaczego nie miałbyś podjąć świadomego wysiłku, by stać się błogosławieństwem, zwłaszcza dla najbliższych? Wtorek. 2 kwietnia. Nieoczekiwane. Przeczytaj Księgę Hioba 1, 13-19 i 2, 7-9. Co spotkało Hioba? W jaki sposób jego doświadczenie odzwierciedla to, co przydarza się wszystkim ludziom w taki czy inny sposób na jakimś etapie ich życia? I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Hioba, mówiąc: woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili trzy chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na łódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana, i dotknął Hioba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać, i siedział w popiele. I rzekła do niego żona: Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożecz Bogu i umrzyj. Grecki filozof Heraklit z Efezu, żyjący na przełomie VI i V wieku przed Chrystusem, stwierdził, że nie ma nic stałego, oprócz zmiany. Właśnie wtedy, gdy wydaje się, że wszystko idzie dobrze, zdarza się coś nieoczekiwanego. Może to być utrata pracy albo poważny uraz fizyczny, choroba grożąca przedwczesną śmiercią, pożar domu, wypadek samochodowy czy groźny upadek podczas spaceru z psem. Oczywiście nie wszystkie zmiany muszą być negatywne. Awans zawodowy może się przełożyć na lepszą sytuację finansową. Spotkanie osoby, z którą pragniesz się związać na resztę życia, to też zmiana, którą wielu powita z radością. Tak czy inaczej, nasza codzienna rutyna może zostać nagle i niespodziewanie przerwana. Hiob z pewnością nie spodziewał się takiego etapu w swoim życiu. Biblia opisuje go jako człowieka nienagannego i prawego, bogobojnego i stroniącego od złego. Wiemy, że Hiob był żonaty, miał 7 synów i 3 córki. Był także bardzo zamożny. W połowie księgi Hioba patriarcha ma już za sobą 6 dotkliwych strat. Stratę majątku, pracowników, dzieci, zdrowia, wsparcia żony i pociechy przyjaciół. Jego świat wywrócił się do góry nogami, a jego życie rodzinne zostało zupełnie rozbite. Choć to, co spotkało Hioba, wystąpiło w dość skrajnej formie, kto z nas nie doświadczył czegoś podobnie nieoczekiwanego i to w negatywnym sensie? Bywa, że życie układa się nam szczęśliwie, gdy nagle i bez ostrzeżenia wszystko się zmienia. Wtedy życie nasze i naszych bliskich zmienia się w nieodwracalny sposób. To przecież nic nowego. Abel z pewnością nie spodziewał się, że zostanie zamordowany, a Józef nie przypuszczał, że zostanie sprzedany do niewoli i wywieziony do Egiptu. W obu przypadkach bliskie osoby okazały się zdrajcami, a losy bohaterów wywarły istotny wpływ na dzieje ich rodzin. Pismo Święte jest pełne przykładów ludzi, których życie i rodziny zostały zmienione przez to, co nieoczekiwane. Jak twoja wiara pomogła ci wśród trudnych doświadczeń, które nieoczekiwanie zaburzyły rytm twojego życia? Środa. 3 kwietnia. Okresy przejściowe. Faktem jest to, iż ludzie często są niewolnikami nawyków. Przyzwyczajamy się do rytmu naszego życia, a im starsi jesteśmy, tym trudniej przychodzi nam zmienić nasze postępowanie. Owe zmiany nie przychodzą nam łatwo. Ileż żon narzeka po latach małżeństwa, próbowałam zmienić mojego męża, ale... Ale Bóg umie nas zmieniać, nie tyle naszą osobowość, lecz także i nasz charakter. Tego dotyczy między innymi plan zbawienia. Bóg zmienia nas w nowych ludzi w Nim. Jaka zmiana zaszła w Saulu z Tarsu i jak do tego doszło? Zobacz Dzieje Apostolskie 8, 1 i 3. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Dzieje Apostolskie 9:1-22. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział, wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł, i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: Otom ja, Panie. Pan zaś do niego: Wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula starcu, oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża, imieniem Ananiasz, jak wszedł, i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie, ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela, ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły. I przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się i mówili: czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego, i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. List do Galatów 1:15-17. Ale gdy się upodobało Bogu, który umie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Gdy Saul w pełni poddał się przekonującej mocy Ducha Świętego, zrozumiał błędy popełnione w dotychczasowym życiu i uznał dalekosiężne wymagania prawa Bożego. Ten, który był pysznym faryzeuszem, ufnym w to, iż dzięki swoim dobrym uczynkom ma zagwarantowane usprawiedliwienie, teraz skłaniał się przed Bogiem w pokorze i z prostotą małego dziecka, wyznając swoją niegodność oraz powołując się na zasługi ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela. Saul pragnął dostąpić pokoju i łączności z ojcem i synem, a w swoim gorącym pragnieniu przebaczenia i akceptacji zanosił żarliwe prośby do tronu łaski. Modlitwy skruszonego faryzeusza nie były daremne. Myśli i uczucia jego serca zostały przekształcone przez łaskę Bożą, a jego szlachetniejsze cechy zostały doprowadzone do zgodności z wiecznymi Bożymi zamierzeniami. Chrystus ze swoją sprawiedliwością stał się dla Saula ważniejszy niż cały świat. Choć historia naszego nawrócenia nie jest nawet w części tak dramatyczna jak historia Saula, to przecież każdy z nas ma swoją historię i doświadczenie tego, jak Pan działał w naszym życiu, by nas zmieniać i uczynić takimi, jakimi powinniśmy być. Owszem, proces ten może trwać długo, a czasami zaczynamy się zastanawiać, czy rzeczywiście kiedykolwiek się zmienimy. W takich chwilach dobrze jest rozmyślać o wersetach wymienionych poniżej i przyjąć je jako osobistą obietnicę. Przeczytaj list do Filipian 1:6 i list do Rzymian 8:1. Jakie dwie wielkie obietnice są zawarte w tych wersetach i jak łączą się one w doświadczeniu chrześcijanina? List do Filipian 1:6. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. List do Rzymian 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Czwartek. 4 kwietnia. Wzajemne relacje. Biblia jest księgą więzi. Bóg stworzył nas do komunikowania się. Niewielu ludzi jest w stanie żyć w zupełnej izolacji. Przede wszystkim nikt z nas nie zaistniałby, gdyby nie inni. Nawet po narodzinach potrzebujemy opieki innych do pewnego wieku, gdy przynajmniej teoretycznie moglibyśmy już egzystować samodzielnie. A nawet gdybyśmy mogli od tego czasu żyć już samodzielnie, kto z nas chciałby takiej egzystencji? Większość z nas potrzebuje i pragnie towarzystwa ludzi. Choć zwierzęta, takie jak psy czy koty, mogą być wspaniałymi towarzyszami człowieka, to jednak najgłębsze i najważniejsze interakcje wpływające na nas możemy mieć tylko z innymi ludźmi. Nic dziwnego zatem, że rodzina i rodzinne więzi są tak ważne dla nas. Ponieważ większość z nas wchodzi w interakcje z innymi ludźmi niemal każdego dnia, te wzajemne relacje wpływają na zmiany i rytm naszego życia. Działa to w dwie strony. Inni ludzie przez komunikowanie się z nami wpływają na nas, a jednocześnie my wpływamy na nich. Czy sobie to uświadamiamy, czy nie, a często sobie tego nie uświadamiamy, te interakcje w obu kierunkach mogą być albo dobre, albo złe. Zatem ważne jest to, byśmy zawsze byli aktywni, tak by nasz nieuchronny wpływ na innych, a zwłaszcza naszych bliskich, był zawsze dobry. Przeczytaj list do Rzymian 15, 7, list do Efezjan 4, 2 i 32, pierwszy list do Tesaloniczan 3, 12, list Jakuba 5, 16. Co według tych wersetów powinniśmy czynić w naszych wzajemnych relacjach z ludźmi? List do Rzymian 15, 7. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. List do Efezjan 4:2.2, 32. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Pierwszy list do Tesaloniczan 3, 12. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką im dla was żywimy. List Jakuba 5, 16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Zasada jest prosta pod każdym względem. Jeśli postępujemy dobrze, uprzejmie i ze współczuciem wobec innych, to będziemy wywierać pozytywny wpływ na nich i w takim stopniu, w jakim to możliwe, będziemy zmieniać ich życie na lepsze. Jak Jezus zmienia życie ludzi w pozytywny sposób, tak i naszym przywilejem jest czynić to dla bliźnich. Musimy jednak pamiętać, że nasz wpływ działa albo ku dobru, albo ku złu, czy to zauważamy, czy nie. Nigdzie ten wpływ nie zaznacza się tak mocno jak w rodzinie. Przeczytaj dwa stwierdzenia Jezusa zapisane w Ewangelii Łukasza 11:34 i Ewangelia Marka 4:24-25. Co mówią one o znaczeniu naszych wzajemnych relacji z innymi? Ewangelia Łukasza 11:34. Świecą ciała jest oko twoje. Jeśli oko twoje jest zdrowe, i całe ciało twoje jest jasne. A jeśli jest chore, i ciało twoje jest ciemne. Ewangelia Marka 4:24. I rzekł do nich, baczcie na to, co słyszycie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Piątek. 5 kwietnia. Do dalszego studium. Pomyśl o zmianach, jakie dokonały się w uczniach Jezusa, gdy przebywali z Nim. Byli to przeważnie niewykształceni i prości ludzie, wychowani w nauce i tradycji żydowskiej wiary, którzy stanęli wobec życiowego wyzwania, jakim było dla nich spotkanie nauczyciela z Galilei. Nieobce im były zazdrość i spory. Czasami brakowało im wiary. W chwili próby opuścili Jezusa, a jeden z nich nawet zaparł się go. Jednak z upływem czasu rozwijali się duchowo, tak iż ludzie rozpoznawali po ich zachowaniu się, że byli oni z Jezusem. Nawet członkowie Sanhedrynu zdziwili się, gdy powiedziano im, że Piotr i Jan to ludzie prości i niewykształceni, poznali ich też, że byli z Jezusem. Pomyśl, jak pozytywny wpływ możemy wywierać na nasze rodziny, jeśli żyjemy w taki sposób, iż nasi bliscy, widząc nas, rozpoznają, iż przebywaliśmy z Jezusem. co na temat wpływu w rodzinie mówi poniższy cytat. Dom, chociaż skromny, może być zawsze miejscem prowadzenia miłych rozmów i wykonywania dobrych uczynków, gdzie miłość i grzeczność są stałymi gośćmi. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj Księgę Kaznodziei Salomona 3:1-8. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę, jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia, jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu, jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni, jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia, jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania, jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia, jest czas wojny i czas pokoju. O czym jest mowa w tych wersetach i jak możesz zastosować zawartą w nich zasadę w swoim życiu i doświadczeniu? 2. Omówcie doświadczenia, które was zmieniły. Powiedzcie o tym, czego was nauczyły, a także czego was nie nauczyły, choć powinny były nauczyć. Czego dowiedzieliście się o sobie dzięki tym doświadczeniom? Jak te doświadczenia wpłynęły na wasze rodziny? Czego nauczyliście się dzięki temu? 3. Jak Chrystus zmienił twój sposób życia? Jak świadczy to o jego mocy zmieniania nas?